Miałem szczęść Boże, kiedy się Państwu trafił. Proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć, że ja, znaczy, myślę, że dla większości tych, którzy mnie słuchają od dawna, jest zupełnie jasne i zrozumiałe, że ja, że dla mnie bycie Chińczykiem i Polakiem równocześnie jest jakby oczywistością i powoduje, ale powoduje równocześnie oczywiście, powoduje pewne problemy i co do tego tutaj nie ma wątpliwości. No problem, na razie nie widzę kłopotów, czy rzadko, bardzo, bardzo rzadko zdarzają się takie kłopoty, gdzie mam problem z tym właśnie, że jestem Polakiem Chińczykiem równocześnie. Natomiast bardzo często widzę analogię w problemach, które możemy mieć. Mamy lub możemy mieć. Znaczy, możemy mieć Polacy i możemy mieć Chińczycy. Otóż przed chwilą niejakiego Budzisza przeczytałem jedno zdanie. Tytuł artykułu, nie wchodząc w szczegóły, bo aż na to dobrze znam, mnie nie interesuje jego sposób myślenia, mnie interesuje to, co powiedział pan Ławrow, to, co mówi pan prezydent Putin. Mianowicie, Rosja chce lustrzanych ustępstw Zachodu. To jest część tytułu tego artykułu Budzisza w Polityce. A tam Ławrow wskazuje się na rozszerzenie NATO. To jest oczywiście jakiś tam rosyjski problem, natomiast tak naprawdę chodzi o właśnie te lustrzane ustępstwa. Otóż ja uważam, cały czas pamiętajcie Państwo, ja nie mówię teraz tylko o Polsce. Nie. Ja mówię o relacji Rosja-Polska versus Rosja-Chiny, które mogą się zdarzyć. Mogą się zdarzyć. Ja nie twierdzę, że się zdarzą. Ja twierdzę, że w polityce wszystko jest możliwe. Szczególnie w polityce rosyjskiej. Proszę nie zapomnieć o tym, że była taka malutka książeczka, maluteńka książeczka, taka, nie wiem, 10, to było, nie wiem, A5, może jeszcze mniej. Oczywiście wydawana, nie wiem przez kogo, w 80, nie wiem, drugim, trzecim roku, 1982, trzecim roku, Rosja, najlepszy sojusznik Hitlera. Czyli Związek Sowiecki, najlepszy sojusznik Hitlera. Wtedy jeszcze nie mówił się Rosji. Związek Sowiecki, najlepszy sojusznik Hitlera. Proszę nie zapomnieć o tym, że to dzięki Rosji Hitler mógł rozpocząć wojnę z Polską i długo czekał, aż Rosja się obudzi. Dopiero 17. Hitler zaakatował, jak Państwo wiecie, 1 września, a Rosja dopiero 17. Z punktu widzenia Hitlera, dopiero 17. Ale w każdym razie Rosja była tym sojusznikiem Hitlera przez długi czas. No, te spotkania w Brześciu, wspólna defilada na Brześciu, obydwu wojsk niemieckich i rosyjskich. O tym się oczywiście na wszelki wypadek nie mówi, bo niby dlaczego. Po co wywoływać demony? Wspólne narady NKWD i SS, Gestapo właściwie, Gestapo w Zakopanem, dotyczące zwalczania Polaków, polskich patriotów, to były fakty. Prawda? I Rosja i Związek Sowiecki był najlepszym. Związek Sowiecki, czyli emanacja Rosji, czyli ówczesna emanacja Rosji, była najlepszym sojusznikiem Hitlera, dostarczała mu do ostatniego dnia inwazji, dostarczała wojskom, dostarczała Germancom surowców, no wszystkiego tego, czego potrzebowali. I w momencie ataku Hitlera zamieniła się 22 czerwca 41 zamieniła się w zaciętego wroga. Przypominam o tym dlatego, że w tej chwili panowie Xi i Putin, no może już pan Xi już nie tak bardzo intensywnie jak w 13 roku, 13, 14, 15, ale jednak spijają sobie panowie miodzik z ust, natomiast właśnie biorąc pod uwagę to, że Rosja jest tak naprawdę nieprzewidywalna w wielu obszarach, również w tym politycznym, więc można mieć wątpliwości co do stałości uczuć, tak bym to usłyszał, w cudzysłowie oczywiście, rosyjskiej stałości uczuć w stosunku do Chin. I znaczy ja nie mam żadnej wątpliwości, ja twierdzę, że Rosjanie w momencie, gdy tylko będą mogli, to zdradzą Chińczyków z Amerykanami, z Unią Europejską, z kimkolwiek, z kim akurat będzie im bardziej po drodze niż z Chinami, którymi gardzą, z Chińczykami, którymi ruski lud gardzi, ja tym doskonale wiem, a z Chinami, których Rosja się po trochu boi i stara się zwalczać w różnych miejscach, jak się tylko da, szczególnie na swoim terytorium, z chińskimi wpływami, chińskimi firmami. Jeśli to tylko jest z daleka od Petersburga, czy od Moskwy, to im dalej od Petersburga i od Moskwy, tym jest ostrzejsze to zwalczanie tych firm chińskich. Dlaczego ja o tym mówię? Dlaczego ja mówię to w kontekście tych lustrzanych ustępstw? Otóż to jest tak pokrętne łajdactwo, że aż no. A jeśli się człowiek nie wgłębi w to, to powiem, no niby tak, coś za coś, prawda? Rosjanie coś dają, Rosjanie coś chcą dostać za to, tylko ciekawie jestem, co oni dają. No więc właśnie, otóż te lustrzane ustępstwa są jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności, proszę mi wybaczyć, ale to mój już 40-letni zewsirek, jest trochę za bardzo hałaśliwy. A nie mogę go łączyć, bo jest bardzo gorąco. Więc te lustrzane ustępstwa wyglądają bardzo ładnie na zewnątrz. Natomiast jak się im przyglądnąć tutaj, w Europie Środkowo-Wschodniej, to wyglądają one w ten sposób, że Rosja w ogromnym stopniu wzmacnia swój potencjał wojskowy w obwodzie kaliningradzkim, w ogromnym stopniu, i z tego obwodu ma do, na przykład rakiety ruskie mają do Warszawy, na przykład do Warszawy, powiedzmy sobie 400 km, a do Gdańska, nie wiem, 60. Natomiast i oczywiście przy okazji uformowano dodatkowych kilkanaście dywizji zmechanizowanych zachodniego okręgu wojskowego, to już chyba 2-3 lat sprawa stara, które wystarczy, że przekroczą Białoruś, aczkolwiek nie jestem pewien, czy one nie są cały czas na Białorusi, bo przecież rosyjskie lotnictwo wojskowe jest obecne 50 km od, czy tam jeszcze bliżej, w okręgu brzeskim, tak, Brześć, jest obecne, więc do Warszawy mają, nie wiem, 150 km, linii prostej. I to jest ok. Natomiast ja mówię o znacznym potencjale wojskowym, kilkudziesięciu tysięcy ludzi, o zwiększeniu potencjału wojskowego okrążającego Polskę od północy i od zachodu, czyli od strony Białorusi, w ilości kilkudziesięciu tysięcy osób. Jeśli tylko. Ja nie wiem, ile liczą sceny osobowe rosyjskiej dywizji zmechanizowanej. Nie mam pojęcia, ale to sobie pomnóżcie to Państwo przez te kilkanaście dywizji. Więc to jest ze strony rosyjskiej. A co jest, jakie niebezpieczeństwo tkwi ze strony polskiej? Jak ja w ogóle słyszę o tym, że jakiekolwiek niebezpieczeństwo tkwi ze strony polskiej, to nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Ponieważ my praktycznie nie mamy armii. A ci zasmarkani Amerykanie, którzy u nas stacjonują, w momencie, gdyby ewentualnie Rosjanie zaatakowali na przykład Przesmyk Suwalski, to przecież ci Amerykanie natychmiast zostaną wyeksportowani do Niemiec. A w ogóle jeśli nie, to wojska rosyjskie tak starannie będą omijały to miejsce, gdzie oni stracą. Więc śmiesznym jest mówienie o tych lustrzanych lusterstwach. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że przenoszę się teraz do Heilongjiangu, mili Państwo, do Heilongjiangu i do kraju nadamurskiego, czyli sąsiada. Ja używam słowa Amur zamiennie ze słowem Heilongjiang, czyli rzeka czarnego smoka. To jest nazwa chińska, nazwa Amuru. No i chińska nazwa oczywiście całej prowincji. Otóż tam właśnie mamy sytuację, o której nikt nic nie wie, prawda? Być może dobrze, że nikt nic nie wie. Natomiast, znaczy nikt nic. Opinia publiczna nie wie. My nie mamy wiedzy na ten temat, natomiast, a powinniśmy, dlatego że jeśli Rosjanie są tak potrafią dotrzymywać układów wszelkich, no to jak na przykład z Ukrainą, kiedy Ukraina oddała broń atomową, no i a między innymi Rosja gwarantowała, że nic się nie stanie. No więc proszę, dośpiewajcie Państwo sami, co ja mogę o tym mówić. A więc jeśli Rosja jest tak niezwykle drażliwym państwem, że chce, żeby to były lustrzane działania, to można sądzić, że tam właśnie na tych kilku tysiącach kilometrów, bo to jest kilka tysięcy kilometrów tej granicy między Rosją i Chinami na Heilongjiangu, więc wzdłuż tej granicy powinny chińskie wojska być bardzo dobrze okopane. Właśnie dlatego, czy jeśli tak się, jeśli powinni wojskowi strategzy chińscy przyglądać się temu, co się dzieje w Europie, to powinni zrozumieć, że Rosjanie łżą jak psy, znaczy nie, łżą jak Żydzi. A to, że to psy, to samo. I w związku z tym trzeba być niezwykle ostrożnym. Ponieważ to właśnie Heilongjiang, ale zresztą nie tylko. Nie, kochani. Jeśli myślicie, że ja się martwię tylko o Heilongjiang, to się mylicie. Otóż dla mnie jest interesująca cała granica z Mongolią. Powiecie, no przecież Mongolia jakby oddziela Rosję od Chin, prawda? No tak, teoretycznie tak. Tylko rzecz polega na tym, że z Błagowieszczańska nad Amurem do Pekinu jest dalej niż zachodnich dla rosyjskiej armii oczywiście. Dla rosyjskiej armii, dla rosyjskich samolotów, dla rosyjskich rakiet. Jest bliżej do Pekinu przez terytorium Mongolii. Przez zachodnią część terytorium Mongolii. Prawdą jest, że w Mongolii prawie nie ma dróg i prawie nie ma kolei. Tak. Ale czy naprawdę czołgom i transporterom potrzebne są te drogi? Myślę, że niekoniecznie. Myślę, że niekoniecznie. A co ja chcę przez to powiedzieć? No cóż, ja chcę przez to powiedzieć, mili Państwo, że tak jak w Warszawie i słusznie nie wierzy się ani jednemu słowu rosyjskiej dyplomacji czy Rosjanom, tak w Chinach dokładnie tak samo. Jestem przekonany, że tak samo jest. Oczywiście Chińczycy robią minę do złej gry, no bo mają ich jednych, tych bandytów rosyjskich jako sojuszników i innych nie będą mieli w najbliższym czasie. W związku z tym przez najbliższe kilkadziesiąt lat, dopóki rosyjskie rakiety zbudowane jeszcze za Sojuza są w stanie wystartować, no to dopóty Rosja będzie tym krajem, którego Chiny muszą się bać. Tak. Bać. Tak samo jak my. Bać. Słowo bać jest tutaj jak najbardziej zasadne. Albowiem, jeśli Kreml dogada się z Białym Domem, no to nie tylko blisko im będzie naprzód załatwią sprawę Prybałtyki i Polski, a wspólnie z Niemcami, wspólnie z Żydami, ale później, bo na to dostaną pozwolenie od Bidena, ale później z wielką radością Biden przyjmie odwdzięczenie się Rosji w momencie, kiedy będzie chciał załatwić Chinę. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby tym razem nalegał oczywiście Biden na Rosjan, aby wykonali pierwszy ten atak. To oczywiście jest jeden z wielu scenariuszy, który jest możliwy. A jeśli ktoś mi powie, że to jest niemożliwe, to ja mu przypomnę bitwę pod Ussuri. Rok 69? No tak. Niech się dobrze zapozna z tym, co się tam uczarcia. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.